świat na wskroś. Witamy Państwa, Włodzimierz Batuk i Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Stany Zjednoczone powstrzymały się od działań odwetowych po irańskim ataku na amerykańskie bazy w Iraku. Prezydent Donald Trump oświadczył, że irański ostrzał nie spowodował ani ofiar, ani poważniejszych strat materialnych. Zapowiedział jednak zaostrzenie sankcji ekonomicznych wobec Teheranu.
Po zabiciu przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego, Iran wystrzelił na dwie amerykańskie bazy w Iraku ponad 20 pocisków balistycznych, ale trafiły one albo w ziemię, albo w obiekty, w których nie było żołnierzy. Teheran uprzedził o ataku władze Iraku, a amerykańskie systemy ostrzegania wykryły nadlatujące pociski.
W przemówieniu wygłoszonym w Białym Domu prezydent Donald Trump był powściągliwy. Nie zanotowaliśmy żadnych ofiar. Wszyscy nasi żołnierze są bezpieczni, a szkody materialne okazały się minimalne. Amerykanie powinni być bardzo wdzięczni i zadowoleni. Iran najwyraźniej ustępuje, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich stron i dla świata, mówił amerykański przywódca.
Donald Trump zapowiedział nowe sankcje wobec Iranu, ale zadeklarował gotowość pokojowego rozwiązania konfliktu. Analitycy podkreślają jednak, że zmniejszenie napięcia na linii Waszyngton-Teheran nie oznacza rozwiązania problemu. Prezydent Trump domaga się wiarygodnej i weryfikowalnej rezygnacji z Teheranu z programu nuklearnego, a amerykańscy żołnierze skierowani na Bliski Wschód pozostaną w regionie.
Wcześniej Stany Zjednoczone przekonywały, że zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego było działaniem w samoobronie. W liście skierowanym do Rady Bezpieczeństwa ONZ, amerykańska ambasador przy tej organizacji Kelly Craft napisała, że jeśli będzie to konieczne, USA podejmą dodatkowe działania na Bliskim Wschodzie, aby chronić swoich pracowników i interesy. Równocześnie Kelly Craft zapewniła, że Stany Zjednoczone są gotowe bez warunków wstępnych do zaangażowania się w poważne negocjacje z Iranem.
Jak pisze Kelly Craft, zabicie generała Sulejmaniego było usprawiedliwione artykułem 51 karty ONZ, mówiącym o prawie do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej.
Na artykuł 51 powołał się również minister spraw zagranicznych Iranu dla uzasadnienia ataku rakietowego na bazę amerykańską w Iraku. Ambasador Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Majid Takht Ravanchi powiedział po nich, że jego kraj wypełnił zemstę za zabicie przez armię amerykańską generała Sulejmaniego. Ravanchi oświadczył, że Iran nie podejmie kolejnych kroków militarnych, jeśli ze strony Stanów Zjednoczonych nie będzie agresji.
Strona irańska oświadczyła także, że w pełni respektuje integralność terytorialną Iraku, a celem wystrzelonych na jego terytorium rakiet były amerykańskie bazy wojskowe. Po ataku Irak zapowiedział wezwanie irańskiego ambasadora do złożenia wyjaśnień.
O wojnie nerwów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i zdolności do powstrzymania emocji zarówno przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak i władze Iranu porozmawiamy w studiu za kilkanaście minut. O nowej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie będzie mówił również w rozmowie z Husseinem Oruczewiczem dziennikarz i publicysta Konstanty Gebert.
Amerykańskie władze są przekonane, że to Iran zestrzelił ukraiński samolot pasażerski po starcie z lotniska w Teheranie. Wskazywać na to mają analizy satelitarne oraz informacje wywiadowcze. O spowodowanie katastrofy publicznie oskarżył Irańczyków premier Kanady Justin Trudeau.
Premier Trudeau powiedział, że na zestrzelanie ukraińskiego samolotu przez Iran wskazują informacje służb wywiadowczych Kanady i jej sojuszników. Dowody wskazują na to, że samolot został zestrzelony przez irańską rakietę ziemia-powietrze. Mogło to się stać nieumyślnie, stwierdził Trudeau. W podobnym, choć mniej kategorycznym tonie wypowiedział się prezydent Donald Trump. Ktoś po tamtej stronie mógł popełnić błąd. Samolot leciał w niebezpiecznym rejonie, stwierdził.
Anonimowi przedstawiciele władz USA poinformowali, że amerykańskie satelity szpiegowskie namierzyły dwie rakiety ziemia-powietrze, które wystrzelono z okolic lotniska w Teheranie. Amerykański wywiad miał także przechwycić komunikację wewnętrzną Irańczyków, potwierdzającą, że zestrzelili Boeinga, na pokładzie którego znajdowało się 176 osób. Atak miał zostać przeprowadzony przy użyciu produkowanych przez Rosję systemów obrony powietrznej SA-15. Amerykanie uważają, że zestrzelenie ukraińskiej maszyny było prawdopodobnie wynikiem błędu.
Rzecznik irańskiego rządu Ali Rabiei powiedział, że stawianie Iranowi w związku z katastrofą Boeinga zarzutów to wojna psychologiczna. Rzecznik przekazał zaproszenie przedstawicielom wszystkich krajów, których obywatele zginęli w katastrofie, do wzięcia udziału w badaniu jej przyczyn. Wezwał również przedstawicieli Boeinga, producenta rozbitej maszyny, do pomocy w analizie zapisów w czarnych skrzynek.
Ukraiński Boeing 737-800 lecący z Teheranu do Kijowa rozbił się w środę nad ranem niedługo po starcie. Zginęło 176 osób, większość ofiar to obywatele Iranu, Ukrainy i Kanady.
Sekretarz generalny NATO powiedział, że sojusz może bardziej zaangażować się na Bliskim Wschodzie. W ten sposób Jens Stoltenberg odpowiedział na oczekiwania prezydenta USA. Jens Stoltenberg powiedział, że sojusz ma możliwości, by jeszcze bardziej przyczyniać się do stabilności w regionie i walki z międzynarodowym terroryzmem. Zastanawiamy się, co możemy zrobić więcej. Jeśli chodzi o misje szkoleniowe, to NATO prowadzi je w Iraku i w Afganistanie, by pomóc pokonać terrorystyczne organizacje, na przykład tak zwane Państwo Islamskie. Na razie ze względu na bezpieczeństwo operacje w ramach misji szkoleniowej w Iraku zostały zawieszone.
Izba Reprezentantów przegłosowała rezolucję nakładającą na amerykańską administrację konieczność ubiegania się o zgodę Kongresu na każdorazowo podejmowane akcje militarne wymierzone w Iran. Rezolucję poparło 224 kongresmenów, w tym 3 republikanów, przeciw było 194.
Dokument zakłada, że w jednym przypadku taka zgoda nie będzie konieczna. W przypadku zbrojnej napaści na Stany Zjednoczone członkowie Kongresu podzielają obawy dotyczące decyzji administracji o wszczęciu działań wojennych przeciwko Iranowi, powiedziała po głosowaniu speaker Izby i liderka opozycji Nancy Pelosi.
Teraz tekst rezolucji głosować będzie Senat. Aby mogła zostać przegłosowana, demokratyczna mniejszość musi przekonać do swoich racji co najmniej 4 republikanów.
Demokraci wybrali dla przegłosowania rezolucji procedurę, która w przypadku jej przegłosowania przez cały Kongres nie wymaga dla niej podpisu prezydenta. W takim przypadku nie będzie ona miała pełnej mocy prawnej, a będzie bardziej wyrazem politycznego stanowiska kongresowej większości dotyczącego prezydenckich pełnomocnictw.
Były premier Chorwacji, socjaldemokrata Zoran Milanović, wygrał wybory prezydenckie. Pokonał dotychczasową prezydent Kolindę Grabar-Kitarović, która reprezentuje prawicową chorwacką wspólnotę demokratyczną. W drugiej turze wyborów Milanović zdobył 52,7% głosów, natomiast Grabar-Kitarović 47,3%. Druga tura odbywała się zaledwie kilka dni po objęciu przez Chorwację prezydencji w Unii Europejskiej.
Kampania wyborcza została zdominowana przez problemy masowej emigracji z kraju, korupcji i powolnego rozwoju gospodarczego. Kolinda Grabar-Kitarović startowała w wyborach pod hasłem Prawdziwa Chorwacja, sugerując, że jej partia jest jedyną, która może reprezentować mieszkańców tego bałkańskiego kraju. Taką retorykę krytykował ostro jej rywal, Zoran Milanović, który twierdził, że takie twierdzenia są bardzo niebezpieczne i prowadzą do wzrostu napięć na tle społecznym i narodowościowym.
Obserwatorzy uważają, że wybory prezydenckie to sprawdzian chorwackich partii przed zaplanowanymi na ten rok wyborami powszechnymi. W poprzednich, w 2016 roku, wygrała Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, zdobywając 61 miejsc w 151-osobowym parlamencie, a socjaldemokratyczna partia Chorwacji Milanovića uzyskała 54 mandaty. Do tego czasu krajem kieruje rząd mniejszościowy.
Więcej o chorwackich wyborach prezydenckich powiemy pod koniec dzisiejszej audycji. Husein Oruczewicz porozmawia o nich z doktorem Tomaszem Rawskim z Uniwersytetu Warszawskiego.
Brytyjscy posłowie ostatecznie poparli projekt ustawy pozwalającej na przeprowadzenie Brexitu. Zagłosowało 331 posłów, przeciw było 231. Ustawa to ponad 100 stron tekstu. Pozwala na przeniesienie do brytyjskiego prawa postanowień projektu umowy brexitowej zawartej z Unią. Daje także rządowi pozwolenie na ratyfikację ostatecznego kształtu porozumienia. Teraz tekst trafi do Izby Lordów. Jej członkowie nie są wybierani demokratycznie, nie mogą więc blokować aktów legislacyjnych.
Zjednoczone Królestwo opuści Unię z Europejską z końcem miesiąca. Wtedy też rozpocznie się niemal roczny okres przejściowy oraz druga, bardziej skomplikowana faza negocjacji, tym razem dotycząca przyszłych stosunków między Londynem a Wspólnotą.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez otrzymał wotum zaufania. Parlament przyjął je większością zaledwie 2 głosów. Lidera hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej poparło 167 głosujących, a przeciw było 165. Na głosowaniu nie zjawiło się 18 parlamentarzystów katalońskich i baskijskich. Podczas pierwszego niedzielnego głosowania nad wotum Pedro Sanchez nie otrzymał wymaganej większości bezwzględnej. W drugim potrzebna mu była większość zwykła.
Pedro Sanchez przy wsparciu lewicowej partii Podemos utworzy teraz rząd mniejszościowy. To pierwszy od czasu upadku hiszpańskiej dyktatury generała Franco gabinet koalicyjny. Hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza PSOE wygrała wybory parlamentarne 10 listopada ubiegłego roku.
Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen zaprzysiągł nowy austriacki rząd. Tworzą go po raz pierwszy w historii Partia Ludowa oraz Partia Zielonych. Kanclerzem ponownie będzie szef Partii Ludowej Sebastian Kurz, natomiast wicekanclerzem szef Partii Zielonych Werner Kogler. Zaprzysięgnął zaciągając nowych ministrów, prezydent Van der Bellen wyraził nadzieję, że nowy koalicyjny rząd nie będzie rządem partyjnym, lecz pracującym na rzecz wszystkich obywateli. Sebastian Kurz tuż po zaprzysiężeniu powiedział, że cieszy się z zawartego porozumienia koalicyjnego.
Austriacka Partia Ludowa wygrała październikowe przedterminowe wybory parlamentarne. Poprzednia koalicja ludowców z Partią Wolnościową została zerwana po ujawnieniu nagrania wideo, na którym ówczesny wicekanclerz tej partii, Heinz Christian Strache, rozmawia o nielegalnych inwestycjach w Austrii. Nagranie pochodzące z 2017 roku ujawniły w ubiegłym roku jako pierwsze niemiecki tygodnik Der Spiegel i dziennik Süddeutsche Zeitung.
Do terminalu w Sławkowie na Śląsku dotarł pierwszy pociąg z Chin, który wjechał szerokim torem bez konieczności przeładunku na granicy. Prawie 9,5 tysiąca kilometrów skład pokonał w 12 dni. To nowe kolejowe połączenie towarowe, którego stacją początkową jest chińskie miasto Xi'an.
Pierwszy pociąg z 45 kontenerami z Chin wyruszył w podróż do Polski 24 grudnia. Nowy szlak kolejowy łączący chińskie miasto Xi'an z euroterminalem w Sławkowie wjedzie przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Euroterminal w Sławkowie to najdalej na zachód wysunięte miejsce w Europie, gdzie położony jest tak zwany szeroki tor kolejowy. Dzięki temu nie ma konieczności przeładunku towarów przy granicy Unii Europejskiej. Operatorem połączenia po stronie polskiej jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
Przedstawiciele przewoźnika mają nadzieję na uruchomienie regularnych połączeń na tej linii. Prace nad otwarciem trasy zajęły kilka lat. W chińskim mieście Xi'an, znanym głównie z armii terakotowej, swój początek ma historyczny jedwab. Szlak. Obecnie to 13-milionowe miasto jest jednym z centrów logistycznych na nowym jedwabnym szlaku.
24 osoby z australijskiego stanu Nowa Południowa Walia oskarżono od listopada ubiegłego roku o umyślne podpalenia buszu. Jak informuje miejscowa policja, kolejne 100 osób ukarano m.in. za niestosowanie się do wydanego zakazu używania otwartego ognia. Umyślne podpalenie buszu lub lekkomyślne postępowanie, które może prowadzić do rozprzestrzeniania się ognia, jest w Australii zagrożone karą 21 lat więzienia.
W pożarach, które od początku australijskiego lata niszczą kontynent, zginęło 27 osób. Spalonych zostało ponad 2000 domów. Ocenia się, że od września spłonęło już 10 milionów hektarów w 5 stanach, czyli obszar równy Korei Południowej. Najbardziej dotkniętym stanem jest Nowa Południowa Walia na południowym wschodzie. Tutaj leży stolica Australii i największe miasto Sydney, ale także miasta takie jak Newcastle, Maitland, Central City i Wollongong. Jest to najgęściej zaludniony stan Australii.
Jak szacują naukowcy z Uniwersytetu w Sydney, w ogniu tylko w Nowej Południowej Walii zginęło 480 milionów zwierząt. Tymczasem władze w stanie Wiktoria wezwały do kolejnych ewakuacji z powodu prognoz, które mówią o ekstremalnych temperaturach oraz o silnym wietrze w ciągu weekendu. Może to spowodować, że gigantyczne pożary lasów znów będą szybko się rozprzestrzeniać.
Pożary lasów trawią Australię od września. Wybuchają każdego roku o tej samej porze, ale naukowcy twierdzą, że skala tegorocznych pożarów jest nieporównywalnie większa niż w latach ubiegłych.
Na obszarze otaczającym Machu Picchu, dawnej stolicy Imperium Inków w południowym Peru, zostanie posadzonych milion drzew, ogłosił prezydent kraju Martin Vizcarra. Władze państwa mają nadzieję, że w ten sposób ochronią zabytek przed zniszczeniem. Jak twierdzą, ulokowane wysoko w Andach Machu Picchu zagrożone jest osunięciami ziemi spowodowanymi częstymi w regionie ulewnymi deszczami.
Prezydent Vizcarra podkreślił, że troska o Machu Picchu to obowiązek rządu, regionu, gminy i wszystkich obywateli, którzy chcą chronić jeden z cudów świata. Miasto zostało zbudowane w drugiej połowie XV wieku, w czasach największego rozkwitu cywilizacji Inków. Opuszczone zostało niecałe 100 lat później. Dla świata przywrócił je ponownie amerykański uczony, profesor Uniwersytetu Yale Hiram Bingham w 1911 roku.
Świat na wskroś. We'll be right back.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz. Świat na wskroś.
Świat stanął na krawędzi III wojny światowej, albo, jak twierdzili niektórzy komentatorzy, sytuacja zaczęła przypominać te z 1914 roku po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. Takie komentarze pojawiły się po tym, gdy Stany Zjednoczone zdecydowały się w ubiegłym tygodniu na przeprowadzenie ataku rakietowego, w którym zginął irański generał Qasem Soleimani. Iran w odpowiedzi zareagował wystrzeleniem ponad 20 pocisków w dwie amerykańskie bazy na terenie Iraku. Wszyscy więc spodziewali się, szczególnie po tweetach, które prezentował opinii publicznej przez kilka dni prezydent Donald Trump, ostrej reakcji. Długo czekano na amerykańską odpowiedź, która pojawiła się późnym popołudniem czasu polskiego w środę, ale ta wypowiedź, nieoczekiwanie zdaniem wielu, była bardzo stonowana. Czy Donald Trump miał świadomość tego, jak wielkie niebezpieczeństwo może wiązać się z amerykańskim atakiem na Iran?
Zacząłbym najpierw od tego, że porównania z III wojną i z wybuchem I wojny, jak zwykle w publicystyce, są grubo na wyrost. Jednak powody były znacznie inne w przypadku I wojny światowej, a III wojny światowej, sądzę, jednak nie doczekamy. To jest cała sytuacja i te napięcia amerykańsko-irańskie. To jest bardzo, bardzo długa historia, bo one, myślę, mają genezę w 1953 roku, kiedy Amerykanie obalili ówczesnego premiera Mossadegha, na spółkę z Anglikami zresztą. Następnie takim kluczowym punktem jest 1979 rok, czyli zajęcie ambasady amerykańskiej w Iranie i przetrzymywanie amerykańskich dyplomatów, ich pracowników ambasady, przez rok. Nieudana próba odbicia, następnie rewolucja islamska, która też była skierowana przeciwko Amerykanom. No i to wszystko się nawarstwiło właśnie w tych amerykańskich dążeniach do tego, żeby Iran nie posiadał bomby atomowej, ponieważ Amerykanie nie lubią, kiedy bombę atomową mają państwa, których oni nie lubią. Ze względu na to, że Iran jest mocno amerykański, to Stany Zjednoczone twierdzą, że posiadanie bomby atomowej jest gestem wrogim Stanom Zjednoczonym. Natomiast myślę, że prezydent zachował się trochę jak Ronald Reagan w latach 80., który też tak punktowo atakował różne cele mniej czy bardziej ważne, ale robił to chyba po to, żeby pokazać, że Stany Zjednoczone dysponują siłą i możliwościami prowadzenia polityki w tych regionach świata, w których chcą. I nie sądzę, żeby prezydent podejmował taką decyzję z zamiarem wywołania jakiejś wojny. Była to decyzja raczej na potrzeby rynku politycznego wewnętrznego, amerykańskiego, niż jako jakiś akt czy próba prowadzenia polityki zagranicznej. Mnie się wydaje, że to wszystko należy rozpatrywać w kontekście wyborów i w kontekście decyzji o impeachmencie, która zapadła mniej więcej 2 tygodnie wcześniej. Wprawdzie ona i tak dalej niż Izba Reprezentantów nie pójdzie, ale jest to jednak jakaś wprawka w stronę wyborów. No i próbą odpowiedzi na to było wywołanie takiego właśnie napięcia, które moim zdaniem miało odwrócić zwrócić uwagę od impeachmentu.
Ale decyzja o dokonaniu ataku rakietowego na generała Kasema Sulejmaniego musiała być boleśnie odczuta przez Iran. Tę postać skrywaną przed opinią publiczną przed tym wydarzeniem określano, czy wskazywano jako miejsce w hierarchii, jako drugą najważniejszą postać w Iranie po Ajatollahu Alim Chameneim, jako osobę odpowiedzialną, że wszystkie działania Iranu na tym blisko wschodnim teatrze polityczno-militarnym, więc istniało tutaj duże ryzyko, że Amerykanie, decydując się na zabicie tak ważnej osoby, sprowokują Iran do jakiegoś ostrego działania.
Ale to chyba była odpowiedź na dwa inne posunięcia Iranu, które zostały przez Amerykę równie boleśnie odebrane. Pierwszym było jeszcze w zeszłoroczne zestrzelenie drona amerykańskiego, który cały czas nad Iranem krążył i to ewidentnie szpiegowska maszyna i po prostu przyglądał się z góry, co tam się dzieje i jak te badania irańskie nad CEZ-em, bo z CEZ-u oni budują tę bombę atomową, postępują. No a drugim to były oskarżenia wobec Sulejmaniego o koordynowanie tych rozruchów w Iraku przed ambasadą amerykańską i właśnie dlatego tego zamachu, no bo inaczej nie da się nazwać zastrzelenia, czy zabicia, czy wyeliminowania, jakbyśmy tego nie nazwali, Sulejmaniego przez Amerykanów.
Czy Amerykanie przestraszyli się tego, że w Bagdadzie może powtórzyć się scenariusz 1979 roku, że ta ambasada padnie i też stanie się takim symbolem rewolucji przeciwamerykańskiej?
No to myślę, że tak. Myślę, że to jest dobre porównanie, chociaż różnica jest taka, że ambasada w Teheranie była jednak na terenie Iranu i to było łatwiejsze. Natomiast tutaj ta ambasada znajdowała się na terenie innego kraju i tym bardziej bolesne byłoby ewentualne przejęcie tej ambasady przez Irańczyków, bo to oznaczałoby, że nad Bagdadem nie panują ani Amerykanie, ani tym bardziej władze irackie, albo raczej odwrotnie, ani władze irackie, ani tym bardziej Amerykanie, którzy nawet nie własnej ambasady nie potrafią strzec. Mnie się też wydaje, że to jest taka reakcja mająca Amerykanom pokazać, że z Ameryką nie można dłużej pogrywać i Iran powinien się dostosować, tak myśli prezydent Trump, do natychmiastowego żądań amerykańskich dotyczących natychmiastowego zaprzestania programu atomowego. To jest groźne moim zdaniem, dlatego że jeszcze jest jeden kontekst, taki trochę, którego my nie zauważamy, nie dostrzegamy, to znaczy oczekiwania od Amerykanów, że NATO jakby rozciągnie swoją obecność i swoją polityczną obecność, ale także wojskową na tamte obszary, bo w momencie tworzenia NATO stwierdzono, że ono będzie się rozciągać tylko wpływami do zwrotnika Raka, natomiast Iran
i
już...
I tak zapisane jest w traktacie waszyngtońskim, właśnie, który obowiązuje do dnia dzisiejszego.
I to jest już... Natomiast Iran jest krajem, który przekracza ten wymiar geograficzny. Kraje pozostałe, natowskie, ale również te, które negocjowały z Iranem umowę dotyczącą wstrzymania czy ograniczenia programu atomowego, wobec zachowań amerykańskich zachowały się mocno wstrzemięźliwie. I to jest taka dość, ta deklaracja francusko-niemiecko-brytyjska była dość taka, powiedziałbym, zniuansowana. No z jednej strony jest to zrozumienie, bo to sojusznik, ale z drugiej strony jednak pewien dystans, który sugerowałby, że wśród krajów NATO tego typu jednostronne działania nie spotkają się z jakąś entuzjastyczną opinią i entuzjastyczną radością, dlatego że Amerykanie postępują chyba trochę jednostronnie, a poza tym jakby wyłamują się z tych uzgodnień, na którym krajom europejskim zależało o wiele bardziej niż Stanom Zjednoczonym. To były też te kraje, które negocjowały umowę z Iranem dotyczącą wzbogacania czy wstrzymania tego programu wzbogacania CEZ-u.
Wracając do tego politycznego wątku, Donald Trump w serii tweetów na początku tego tygodnia bardzo buńczucznie przestrzegał Iran przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Wskazywał, że istnieje lista 52 celów, w tym ważnych miejsc dla kultury Iranu, które będą zniszczone, jeśli Iran zdecyduje się na podjęcie jakiegoś działania zbrojnego przeciwko Amerykanom. Mówił o 3 trylionach dolarów, które Amerykanie wydali na nową broń, która jest gotowa do użycia w każdym momencie. A potem już nie na Twitterze, ale podczas przemówienia, takiego orędzia, które wygłosił do Stanów Zjednoczonych w Białym Domu w środę po południu, wykazał się taką powściągliwością. Chciał pokazać, że jest takim odpowiedzialnym przywódcą na światowym stopniu czy światowym szczeblu?
No myślę, że to jest taka taktyka negocjacyjna, czyli zaczynamy z bardzo wysokiego C, a następnie stopniowo obniżamy napięcie. Tu raczej odwrotnie niż w filmach Hitchcocka prezydent się zachował, ale wydaje mi się, że Stany Zjednoczone nie chcą kolejnego konfliktu, ponieważ ten konflikt mógłby kosztować prezydenta kolejne wybory. I to mnie się wydaje, że wszystko należy rozpatrywać w kategoriach listopadowego starcia pomiędzy prezydentem a kimś ze strony demokratów. Jeszcze nie wiemy, kto to jest, ale niedługo się to wszystko powinno wyjaśnić. Sądzę, że prezydent nie może sobie na takie rzeczy pozwolić, bo owszem, on dysponuje dosyć mocnym i twardym elektoratem, ale rozpoczęcie wojny może potoczyć czy popchnąć politykę amerykańską w stronę, której nikt nie będzie w stanie przewidzieć. I wtedy, przy tak rozchuśtanych emocjach, to może rzeczywiście kosztować prezydenturę, a tego nikt ze strony republikańskiej oczywiście nie chce.
Czy czeka nas zatem zimna wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi? Przynajmniej przez te kilkanaście miesięcy do rozstrzygnięcia wyborczego w Stanach Zjednoczonych?
Ja myślę, że ta wojna już trwa od dłuższego czasu, dlatego że Amerykanie mocno naciskają na Iran, żeby przestał wzbogacać CES i żeby zakończył po prostu program atomowy na takich warunkach, jakich chcą Amerykanie. Po prostu im nie mieści się w głowie, że Iran może to zrobić na jakichś innych warunkach, albo może to zrobić połowicznie. To jest takie mocno amerykańskie podejście, albo białe, albo czarne. To jest sytuacja zero-jedynkowa. Podobnie jak te opinie o tym, że Stany Zjednoczone mają rewelacyjny sprzęt, który jest w stanie dosięgnąć każdego wszędzie o każdej porze dnia i nocy. No, ten dron akurat rzeczywiście to zrobił, ale to też takie jest kulturowo mocno amerykańskie, pokazujące siłę, potęgę i możliwości armii amerykańskiej. Ewidentnie zrobione jest po to, żeby amerykański elektorat rozumiał i widział, że te dolary przeznaczane na zbrojenia nie idą na marne, tylko autentycznie gdzieś za granicami bronią bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję za rozmowę.
Świat na wskroś.
Generał Kasim Sulejmani zginął w nocy 3 stycznia, krótko po tym, jak przyleciał do stolicy Iraku. Dwa samochody, którym ruszył on z lotniska, zostały ostrzelane pociskami typu Hellfire, wystrzelonymi z amerykańskiego bezzalogowego samolotu. Sulejmani oraz towarzyszący mu inni ludzie, między innymi dowódca irackiej milicji szyickiej Siły Mobilizacji Ludowej, ponieśli śmierć na miejscu. Ciało generała rozpoznano jedynie ponoszonym przez niego na palcu sygnecie. Irańczyk był wysoko postawionym generałem, dowódcą brygady Al-Quds. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników najwyższego duchowego przywódcy Iranu. Sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu jest napięta. Tysiące osób pojawiło się w Bagdadzie i w Iranie na uroczystościach żalobnych zabitego przez amerykańskie lotnictwo irańskiego generała. Iran grozi Stanom Zjednoczonym odwetem, natomiast Waszyngton wysyła do regionu dodatkowe siły militarne. Nową sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie skomentuje dziennikarz i publicysta Konstanty Gebert.
Póki co udało się uniknąć wojny, co jest dużym sukcesem, bo wcale to nie było takie oczywiste tydzień temu. To zresztą pokazuje, że mimo wszystko, mimo dramatycznego załamania się dyplomatycznych kontaktów, oba zaangażowane mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone i Iran, zachowują pewne minimum racjonalności. To było bardzo wyraźnie widać w irańskim odwecie za zabicie Sulejmaniego. Ten ostrzał rakietowy dwóch amerykańskich baz był bardzo precyzyjny. Zdjęcia satelitarne pokazują, że irańskie rakiety trafiły dokładnie, precyzyjnie w budynki baz, co jest istotną informacją, bo to pokazuje, że irańska technologia sterowania rakietami jest na bardzo wysokim poziomie, a zarazem nikt nie zginął. Jest tajemnicą Poliszynela, że Irańczycy powiadomili Irak o swoim ataku, a Irak już Stany Zjednoczone. Innymi słowy, Irańczycy z jednej strony pokazali, co mogliby zrobić, z drugiej dali Amerykanom szansę na wycofanie swoich żołnierzy, tak żeby nie było ofiar po stronie amerykańskiej. To jest bardzo wyrafinowana gra ze strony Teheranu i należy się bardzo cieszyć, że Teheran mimo wszystko się na nią zdecydował, a amerykańska odpowiedź, że sytuacja się uspokaja i Trump mówi, że jest gotów negocjować z Iranem bez warunków wstępnych. To jest oczywiście ważne i cenne, aczkolwiek sądzę, że negocjacji nie będzie, ponieważ konflikt, który dzieli oba mocarstwa, stał się po śmierci Sulejmaniego jeszcze bardziej drastyczny. Zabicie Sulejmaniego jest czymś innym niż zabicie jakiegoś przywódcy terrorystycznego. Izrael zabił przywódcę Hezbollahu, potem i Mugniego, prawą rękę Hasana Nasrallaha i tak dalej. Ale Sulejmani był wysokim funkcjonariuszem państwa jordańskiego, państwa, z którym Stany Zjednoczone nie są w stanie wojny. I mimo że miał na rękach krew tysięcy ludzi, to był człowiek, który odpowiadał za straszliwe rzezie na Bliskim Wschodzie, w tym za śmierć kilkuset Amerykanów, to zabójstwo wysokiego funkcjonariusza innego państwa bez deklaracji wojny jest czymś na szczęście w stosunkach międzynarodowych niespotykanym. Sulejmani nie był jedynym generałem, który ma na rękach krew amerykańskich żołnierzy. Pakistańscy generałowie wspierają talibów w Afganistanie, mimo że Pakistan formalnie jest sojusznikiem Waszyngtonu. Tyle tylko, że taki amerykański atak na pakistańskich generałów jest niewyobrażalny, bo Pakistan ma broń atomową. Sądzę, że zabijając Sulejmaniego, Trump z jednej strony bardzo utrudnił Iranowi swoją terrorystyczną i agresywną działalność poza granicami, z drugiej strony zagwarantował raz na zawsze, że Iran będzie miał broń atomową, bo jest rzeczą ewidentną, że tylko broń atomowa chroni przed takimi sytuacjami. Wcześniejszym przykładem był los Muammara Kaddafiego w Libii, który miał program atomowy, wyrzekł się go, no i skończył zabity przez powstańców na libijskiej pustyni. Kim Jong-il ma program atomowy, którego nie zamierza się wyrzec i owszem, Amerykanie mu grożą, natomiast on wie, że za swoim atomowym murem jest bezpieczny. Myślę więc, że to oznacza, że w perspektywie kilkunastu lat będzie irańska bomba atomowa. To też oznacza, że będzie też turecka i saudyjska. I Bliski Wschód stanie się jeszcze bardziej nieprawdopodobnie niebezpiecznym miejscem. Po drugie, jak wiemy, parlament iracki przyjął uchwałę o wyprowadzeniu obcych wojsk z Iraku. To jest mniej dramatyczne niż reagowały na to media, ponieważ to jest niewiążąca uchwała, a nie ustawa. A po drugie, porozumienie amerykańsko-irackie o stacjonowaniu wojsk daje i tak Amerykanom rok na ich wyprowadzenie. Tym niemniej wszystko wskazuje na to, że Amerykanie będą musieli wyprowadzić wojska z Iraku, bo reakcja na ich dalszą obecność w Iraku jest wroga. A to oznacza, że Irak definitywnie wpadnie w objęcie Iranu, czego zresztą Irak sobie nie życzy. Czyli zabijając Sulejmaniego, Amerykanie otworzyli drogę nie tylko do irańskiej bomby atomowej, ale i do podporządkowania sobie przez Teheran Bagdadu, czyli do pełnego strategicznego zwycięstwa irańskiego przeciwnika. Po trzecie, oba kraje, Iran i Irak, były przed tym atakiem miejscem, gdzie się odbywały dramatyczne antyrządowe demonstracje. W Iraku te antyrządowe demonstracje były dodatkowo antyirańskie. Protestowano przeciwko szarogęszeniu się Iranu w sprawach irackich. W Iranie zaś demonstracje były wymierzone w Gwardię Rewolucyjną, której Qasem był generałem i która odgrywała główną rolę w represjach. Dziś o tych demonstracjach nic nie słychać. Zamach na Sulejmaniego zjednoczył reżimy i ich przeciwników we wspólnym nacjonalistycznym paroksyzmie. To oczywiście nie będzie trwać, ale póki co Amerykanie skutecznie przytłumili te ruchy, które mogły osłabić nieprzyjemne dla nich reżimy w obu krajach. Mamy więc do czynienia z klasyczną sytuacją niepożądanych i nieprzewidzianych konsekwencji. Chociaż prawdę powiedziawszy, każdy analityk bliskowschodni by Trumpowi te konsekwencje przedstawił, gdyby Trump kogokolwiek pytał o zdanie. Jak się wydaje, Trump decyzję podjął impulsywnie, kierując się tym, że Sulejmani był zbrodniarzem, który miał na rękach krew tysięcy ludzi, co jest absolutnie prawdą, ale nie powinno wystarczać do podejmowania decyzji o tym, by wysłać przeciwko niemu rakiety. Z drugiej strony, paradoksalnie, ten wzrost potęgi irańskiej może doprowadzić do trwałego pokoju między Izraelem a Arabami. z jednego prostego powodu. W związku z tym, że Amerykanie przestali być wiarygodnym sojusznikiem, Izrael jest w tej chwili jedynym państwem, który jest w stanie rozciągnąć parasol atomowy nad zagrożonymi przez Iran państwami arabskimi. To będzie wymagało, rzecz jasna, jakiegoś załatwienia sprawy palestyńskiej, ale tu można polegać na Saudyjczykach, że wywrą presję na Palestyńczyków, żeby przystali na warunki, na które by inaczej nie przystali. Innymi słowy, śmierć Sulejmaniego najprawdopodobniej będzie radykalnym zwrotem w polityce bliskowschodniej, acz zapewne niekoniecznie takim, jaki sobie Trump wyobrażał, wydając swój rozkaz.
Sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie po zabójstwie generała Kasema Sulejmaniego komentował dziennikarz i publicysta Konstanty Gebert. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
Według oficjalnych wyników drugiej tury niedzielnych wyborów prezydenckich w Chorwacji zwyciężył w nich były premier, kandydat Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji Zoran Milanović. Pokonał on ubiegającą się o reelekcję obecną prezydent Kolinde Grabar-Kitarović z rządzącej konserwatywnej chorwackiej wspólnoty demokratycznej. Milanović, którego popierała liberalna opozycja, obiecywał podczas kampanii wyborczej walkę z nietolerancją, nienawiścią i korupcją oraz dołączenie Chorwacji do rodziny europejskich i postępowych krajów zachodnich. Komentarz dr Tomasz Rawski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Rzeczywiście Zoran Milanović był kandydatem głównej siły opozycyjnej w Chorwacji, czyli Partii Socjaldemokratycznej. Jednak ta nazwa nie powinna nas wieść, bo jego kampania wyborcza niosła ze sobą treść programową, przede wszystkim o charakterze liberalnym. To znaczy on wygrał obie tury wyborów prezydenckich z takim hasłem Normalna Chorwacja. No i zaprezentował się jako zdeterminowany strażnik takich trzech kluczowych aspektów chorwackiej demokracji. Po pierwsze, oczywiście praworządność. Milanović jasno zadeklarował, że będzie stał na straży demokratycznego państwa prawa oraz chorwackiej konstytucji. To jest taka informacja zarówno dla wyborców, jak i dla krajów Unii Europejskiej, upewniająca ich, że przez najbliższe 4 lata Chorwacja z pewnością nie zboczy na ścieżkę tego miękkiego autorytaryzmu, którą kilka lat temu poszły Węgry i Polska, a którą w regionie Bałkanów testuje prezydent Serbii Aleksandar Vučić przede wszystkim. Co więcej, w tej kwestii praworządności Milanović zaproponował też trochę namacalnego konkretu, takiego na przykład jak rozprawienie się z korupcją w chorwackich instytucjach publicznych. Wprawdzie nie udało mu się tego zrobić, gdy kilka lat temu był premierem kraju i była to jedna z czołowych rzeczy na agendzie jego rządu SDP, no ale być może wyborcy postanowili dać mu jeszcze jedną szansę w tym zakresie. Pierwsza rzecz to ta praworządność. Druga rzecz to jest wyrazisty kurs proeuropejski. Tutaj Milanović podkreślał, że Chorwacja, mimo że jest młodą członkinią Unii Europejskiej, to jest trwałym elementem unijnym, a nadchodząca prezydencja powinna być tego dowodem. Więc można się spodziewać, że ta linia Chorwacji, która będzie przede wszystkim zakładała dwie kwestie, to znaczy pogłębianie integracji europejskiej z krajami regionu i kontynuowanie wysiłków na rzecz przystąpienia Chorwacji do strefy euro i strefy Schengen, no będzie jakoś przez Milanovicia kontynuowana. To druga rzecz. I trzecia rzecz, trzeci aspekt, którego bronił będzie Milanović, jak zapowiada, to tolerancja dla różnorodności. Przede wszystkim tutaj chodzi o zapewnienie przedstawicielom mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych realnego bezpieczeństwa w Chorwacji, która w związku z widocznym wzrostem nastrojów nacjonalistycznych w ostatnich latach, staje się miejscem takim coraz mniejszej jazdy dla grup mniejszościowych i to bezpieczeństwo dla tych grup chciał Milanović zamanifestować jako pewien wyróżnik trzeci właśnie chorwackiej demokracji. A z tych pozycji kontrował Milanović taką nacjonalistyczno-populistyczną retorykę dwojga prawicowych kandydatów, czyli przede wszystkim urzędującej prezydent Kolindy Grabar-Kitarović, która przy wsparciu rządzącej aktualnie partii HDZ dotarła do drugiej tury. Tam przegrała ostatecznie z Milanovićem. Ona startowała pod takim hasłem autentyczna Chorwacja, czy też prawdziwa Chorwacja. I drugi kandydat to był prawicowy radykał populista i były piosenkarz Miroslav Škoro, który z kolei odpadł w pierwszej turze, ale przegrał z Kolindą Grabar-Kitarović zaledwie o 2%. I co istotne, to nie sprawy programowe zadecydowały o zwycięstwie Milanovicia, lecz to, że potrafił on wykorzystać dwa główne podziały na chorwackiej prawicy, która wciąż jednak rozdaje karty na chorwackiej scenie politycznej. I ten pierwszy podział to podział na centroprawicę i radykałów, który był kluczowy w pierwszej turze wyborów, ponieważ tutaj Milanović skorzystał przede wszystkim na tym, że głosy prawicowych wyborców podzieliły się niemal porówno między Grabar-Kitarović i Škoro. Dzięki temu Milanović wygrał pierwszą turę niewielką, ale jednak istotną różnicą głosów nad drugą Grabar-Kitarović i trzecim Škoro. A tutaj w tym podziale dużą rolę odegrał właśnie Miroslav Škoro, który odebrał rządzącej prezydent głosy radykalniejszej części tradycyjnego elektoratu HDZ, forsując mocne postulaty, takie jak na przykład rehabilitacja chorwackich generałów, którzy byli sądzeni przed Trybunałem w Hadze za zbrodnie wojenne. Co więcej, Miroslav Škoro po przegranej w pierwszej turze zachęcał swoich wyborców, by w turze drugiej zostali w domu i nie głosowali na żadnego z dwojga kandydatów, czym de facto najbardziej osłabił urzędującą prezydent. To pierwszy podział, a drugi podział, na którym skorzystał Milanović, to podział wewnątrz partii rządzącej na skrzydło umiarkowane, takie liberalizujące, na którego czele stoi aktualny premier Chorwacji Andrej Plenković, i skrzydło konserwatywne, skrzydło silnie prawicowe. Ten podział spowodował, że kampania urzędującej prezydent była mało spójna i dosyć chaotyczna i że ten sztab wyborczy był na tyle, powiedziałbym, zdezorientowany, że nie był w stanie skutecznie ustrzec swojej kandydatki przed licznymi wpadkami wizerunkowymi. Także na finiszu kampanii, a te wpadki dodatkowo osłabiły wiarygodność Grabar-Kitarowicz. Czyli krótko mówiąc, na obu tych podziałach na prawicy najbardziej straciła urzędująca prezydent, która była faworytką tego wyścigu jeszcze pół roku temu i która tę przewagę straciła bardzo wyraźnie, a zyskał Zoran Milanowicz, którego konsekwentna kampania wyniosła do władzy. Prezydentura Milanowicza to jest dobra wiadomość dla chorwackiej demokracji, no ale jednocześnie nie powinniśmy jej przeceniać, w tym sensie, że trudno oczekiwać w związku z prezydenturą Milanowicza silnego, liberalnego zwrotu na chorwackiej scenie politycznej. Jak powiedziałem wcześniej, karty wciąż rozdaje tam silna prawica i Milanowicz będzie strażnikiem pryncypiów liberalnej demokracji, a w mniejszym stopniu będzie w stanie wykonywać jakieś poważniejsze ruchy na rzecz zmiany kursu politycznego. Oczywiście podkreślał on między innymi swój antyklerykalizm, między innymi swoją wyrazistą, bardziej wyrazistą proeuropejskość niż proeuropejskość Andrzeja Plenkowicza, jednak należy oczekiwać, że warunki polityczne będą ograniczać bardziej odważniejsze posunięcia Milanowicza. Natomiast nie ulega wątpliwości, raz jeszcze to podkreślę, że ten wybór to jest dobra wiadomość dla chorwackiej demokracji.
Wybory prezydenckie w Chorwacji komentował dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Świat na wskroś.
Dziękujemy już Państwu za uwagę.
Włodzimierz Batuk
i Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza.
Świat na wskroś.